Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Witamy serdecznie na antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie doktorze, wiele mówi się na temat Zielonego Ładu. Gdzieś nawet pan artykuł jest w naszym dzienniku, w magazynie. Beneficjenci Zielonego Ładu i taki poważniejszy akapit. Żaden z krajów, które emitują największą ilość CO2, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Japonia, w sumie to te państwa mają aż 60% udziału w globalnej emisji, nie zgodziły się na jego redukcję. To z pewnością dobre, powiemy, kroki, szanować środowisko, myśleć o tym, prawda, bo my w tym środowisku żyjemy, ale teraz pytanie, za jaką cenę? I jeżeli to dobro mielibyśmy osiągnąć we wspólnocie krajów europejskich, i mówimy często o wspólnocie gospodarczej, no to czy myślimy o wszystkich, czy o wybranych, czy to jest właśnie w jakiś sposób też równoważone, patrząc na te redukcje, które mamy zrobić, czy rozwiązania, które mamy wprowadzić?
Unia Europejska dąży do wprowadzenia tego tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, który nie zawsze jest zbieżny właśnie z dobrze rozumianą troską o przyrodę, o ekologię. Unia Europejska też chce wprowadzić tak zwane Europejskie Prawo Klimatyczne, które zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia tej tak zwanej neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz ograniczenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z rokiem 1990. Tu widać pewne takie podobieństwa, powiedziałbym, takiej gospodarki planowej, którą forsuje Unia Europejska, podobieństwa właśnie do tych rozwiązań, które znamy jeszcze z okresu komunizmu, tak zwanych planów trzyletnich, pięcioletnich, wprowadzonych na wzór sowiecki, tak zwanej piatiletki. No ale właśnie w awangardzie tego Europejskiego Zielonego Ładu są Niemcy i Komisja Europejska, a personalnie rodaczki, działaczki zresztą tej samej partii Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, CDU, czyli kanclerz Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zanim objęła funkcję w Komisji Europejskiej, kierowała różnymi resortami w rządzie Angeli Merkel. No i tutaj można powiedzieć, że przede wszystkim tym państwem, które jest zainteresowane wprowadzeniem tych rozwiązań właśnie w tak zwanej neutralności klimatycznej są Niemcy. Ale z drugiej strony Niemcy prowadzą taką, powiedziałbym, bardzo, no, wydawałoby się pozornie sprzeczną politykę. Z jednej strony są jak gdyby ambasadorami właśnie tego Zielonego Ładu, natomiast z drugiej strony właśnie mimo deklaracji odejścia od węgla do 2038 roku, Niemcy nadal utrzymują wydobycie paliw kopalnych, czyli po prostu podejmują różne działania, które przeczą jak gdyby po prostu tej zasadzie. No na przykład spółka niemiecko-amerykańsko-szwajcarska Bergbau uzyskała koncesję, póki co koncesję, na wydobywanie węgla w Polsce i ogłosiła plan wydobycia węgla, wybudowania w Polsce, na Śląsku, w Orzeszu kopalni węgla kamiennego, ale również można powiedzieć, że Niemcy podejmują również takie już konkretne też różne inne działania. Na przykład niedawno uruchomiły nową elektrownię węglową Dantel 4, a w planach jest rozbudowa kopalni węgla brunatnego Garzweiler. A uzasadnienie inwestorów niemieckich, czynników rządowych niemieckich jest takie, że w miejsce starych kopalń powstają nowe, bardziej przyjazny środowisku. Czyli można powiedzieć, dużemu wolno więcej. No jeszcze jeśli przypomnimy sobie, że niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał nakaz wstrzymania wydobycia przez Polskę węgla brunatnego w kopalni Turów, no to to jest przykład właśnie stosowania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie tylko w tym zakresie podwójnych standardów. Polskę zobowiązuje się do zawieszenia wydobycia węgla brunatnego, a wkrótce potem zapewne w ślad za tym przyszłaby decyzja o likwidacji kopalni, podczas gdy rozbudowa kopalń węgla brunatnego w Niemczech nie wywołuje ze strony Unii Europejskiej żadnych reakcji.
Jeżeli mogę, przetoczę fragment rozmowy z profesorem Władysławem Mielczarskim z Instytutu Energoelektroniki Politechniki Łódzkiej. To mówi tak. Niemcy mają energetykę opartą głównie na elektrowniach węgla brunatnego i zużywają około 160 milionów ton tego węgla rocznie, czyli mniej więcej 3 razy więcej niż my. W Polsce zużywamy my ponad 50 milionów ton węgla brunatnego i 50 milionów ton węgla kamiennego, bo tutaj nie wspomina profesor o kamiennym, bo też takiego używają Niemcy. Co więcej, tutaj kwestia rozbudowy chociażby u nas, naszej kopalni. Mówi, że na przykład Niemcy mają kopalnie odkrywkowe w kilku miejscach, ale największe złoża na zachód od Renu, przy granicy z Holandią i rozszerzają wciąż te kopalnie. Trwają tam wyburzenia domów, są mapy obrazujące ten dość brutalny proces i dla Niemiec kopalnie węgla brunatnego, które stanowią podstawę ich energetyki, to być albo nie być, bo są wielką uprzemysłowioną gospodarką. I mówi tak, że jak to mamy rozumieć, bo gdyby u nas byśmy coś mieli robić, to od razu albo nam czegoś zakażą, albo gdzieś chociażby zieloni próbują się do tego dostawić. I nieco więcej tamtejsi ekodziałacze przyjeżdżają protestować przeciwko wydobyciu węgla w Polsce, prawda? A nie na przykład w Niemczech.
Tak, mimo że ten ruch zielonych i partia zielonych w Niemczech jest znaczącą siłą polityczną, to właśnie tak jak słusznie ojciec zauważył i o czym mówi też pan profesor Mielczarski, właśnie jakoś te protesty nie dotykają, ekologów nie dotykają sytuacji w Niemczech, tylko właśnie na przykład w Polsce, ale to pewnie można też tak tłumaczyć, że są one, te organizacje różne pozarządowe, które te właśnie wyznające ideologię, powiedziałbym, ekologizmu, no mocno finansowane przez stronę rządową i powiedziałbym, no chyba bardziej są zainteresowane pozyskiwaniem pieniędzy i funkcjonowaniem w ten sposób niż realizacją tych postulatów, które głoszą. Ale bardzo dobrze, że ojciec wspomniał, to jest bardzo ciekawy, dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa pani redaktor Falkowskiej z panem właśnie profesorem Mielczarskim, który też no, apeluje w jakiś sposób, aby nie zamykać kopalń w Polsce, które przecież też, jak zwraca uwagę, nie mają wpływu na tak zwany efekt cieplarniany, którym to straszy tym efektem Komisja Europejska, a za emisję dwutlenku węgla odpowiadają elektrownie węglowe, a nie kopalnie. I profesor mówi, jeżeli zlikwidujemy kopalnie, to będziemy musieli jeszcze w większym zakresie importować nie tylko węgiel, ale i gaz. To jest, wydaje się, sprawa zupełnie oczywista. To jest też kwestia dotycząca nie tylko znacznej ilości ludzi, bodajże 400 tysięcy, którzy funkcjonują w tej branży, no mówię w tym momencie o kopalni Turów tylko, którzy funkcjonują właśnie w ogóle w branży węgla brunatnego i kamiennego. I to są nie tylko wymierne skutki społeczne, straty społeczne, finansowe, ale również likwidacja przemysłu węglowego w Polsce. No przede wszystkim godzi w bezpieczeństwo państwa polskiego i uzależnia nas na przykład od dostaw węgla i również gazu z innych krajów, no w tym jednak w pierwszej kolejności z Rosją. Dlatego no niestety ta sytuacja w Polsce nie jest dobra, dlatego że rząd jak gdyby, no można powiedzieć, przyjął plan, zgodnie z którym ostatnia kopalnia węgla energetycznego w Polsce ma zostać zamknięta zgodnie z wytycznymi, podkreślmy, Unii Europejskiej, ma zostać zamknięta w 2049 roku. Plan jeszcze musi zostać przekazany Komisji Europejskiej, bo tak sobie Komisja Europejska życzy, do akceptacji, gdyż wiąże się to z dopłatami do branży górniczej. Z dopłatami nie tylko z Unii Europejskiej, bo w tym pierwszym etapie związanym z tak zwaną restrukturyzacją to są przede wszystkim to będą górnictwo ma być subsydiowane przez państwo polskie, no ale ponieważ Unia ma określone przepisy dotyczące subsydiów, subsydiowania różnych gałęzi przemysłu, to musi tutaj wyrazić zgodę. No powiem tak, może to pytanie, rodzi się jednak takie pytanie, czy na przykład Unia Europejska nie będzie chciała w tym przypadku powiązać na przykład wsparcia finansowego z lansowaną przez nią zasadą praworządności. A naprawdę ta perspektywa iluś tam lat likwidacji tego przemysłu węglowego, to jest po prostu tak odległa perspektywa, że rzeczywiście tutaj należało wyprowadzić jednak inną politykę zdecydowanie.
No pytanie, czy możemy obronić, prawda, chociażby te rozwiązania, które do tej pory funkcjonują, bo profesor Władysław Mielczarski mówi tak, że no, polityka Zielonego Ładu, neutralność klimatyczna przeminie, tak jak socjalizm, który budowaliśmy i nie wybudowaliśmy. I mówi, że no, jednak nie zamykajmy kopalń, bo to jest w ogóle działanie bez sensu, na którym chyba ktoś chce się wylansować, bo przecież kopalnie nie emitują CO2. To elektrownie węglowe za to odpowiadają, ale też możemy dyskutować z Komisją Europejską, bo trzeba patrzeć na właściwości. Też, no może też bardzo lansowana jest energia atomowa. Czytałem wywiad panów Karnowskich z panem profesorem Maciejem Chorowskim. To jest prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No nie wiem, czy on może inaczej mówić, ale chociażby taki cytat z tego wywiadu. Tradycyjny miks energetyczny budowany przez dziesięciolecia, a nawet wieki, zakładał istnienie pewnej stałej podstawy. Niektóre kraje wybrały gaz, inny węgiel, jeszcze inny atom. Uzupełnieniem tej bazy była energetyka regulacyjna, a także inne źródła. Francja postawiła na atom. Niemcy miały system bardziej zrównoważony. Dziś próbuje się zastąpić tę bazę energią odnawialną, która ma jedną podstawową wadę, nie jest stabilnym źródłem. Czasem tej energii jest dużo więcej niż potrzeba, a później, gdy nie ma słońca albo gdy nie wieje wiatr, zaczyna jej brakować. No ale nie mówię na przykład o źródłach geotermalnych. Pojawiają się dziury, doliny i czymś trzeba je wypełnić. I tutaj mówi pan profesor, że na samej energetyce odnawialnej i na tym gazie, który mamy bądź będziemy mieli, nie wytworzymy bezpieczeństwa energetycznego. Wciąż jedynym rozwiązaniem tego równania jest energia jądrowa. No ale jak zanim wybudujemy energię, czy elektrownię atomową, no to nie wiem, czy z 20 lat nie potrzeba.
Ależ oczywiście tak. I to sformułowanie profesora Mielczarskiego jest bardzo, że tak powiem, trafne. A też przykład Niemiec, działania Niemiec, strategia Niemiec w zakresie właśnie tego wykorzystywania i konstruowania komponentu energetycznego potwierdza właśnie te słowa, które ojciec przed chwilą przytoczył. To znaczy Niemcy przecież rzeczywiście w jakiś sposób, można powiedzieć, przodują w pewnych tam obszarach, na przykład jeśli chodzi o źródła odnawialne, na przykład jeśli chodzi o produkcję energii wiatrowej czy samochodów w napędzie elektrycznym, ale przecież również w tej strategii są różne właśnie źródła energetyczne, także węgiel brunatny, także właśnie węgiel kamienny i tylko kwestia oczywiście proporcji. Poszczególne kraje pewnie mają swoją również specyfikę i różnie mogą to realizować. Na przykład Niemcy likwidują elektrownie atomowe, które, jak podkreślają eksperci, mają w Niemczech bardzo przestarzałą, nieefektywną technologię. I dlatego właśnie ani ich utrzymywanie, ani modernizacja nie są opłacalne, stąd też gospodarka Stąd też przechodzenie właśnie niemieckiej gospodarki z tych elektrowni jądrowych na energetykę gazową. Ale jest to no, pewna strategia, która będzie trwała, jak szacują specjaliści, nawet kilka dekad. I mimo składanych deklaracji na odejście od eksploatacji złóż kopalnianych, węgiel w Niemczech będzie nadal jednym z komponentów energetycznych.
No i żeby nie było tak, że my z tego zrezygnujemy, czy założenia podpiszemy, komisja nam to zaakceptuje, no a mocni Francja, Niemcy, no będzie tak, że w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu mamy przedstawić unijną gospodarkę, mamy ją przestawić na ekologiczne, odnawialne, zrównoważone tory, no tylko, że problem w tym, że Unia robi jednocześnie co najmniej 6 innych rzeczy, które utrudniają powodzenie zielonej transformacji, bo chociażby to właśnie wsparcie tych tuzów, prawda, trzyma się dogmatu wzrostu gospodarczego, prawda, opiera się na zielonym kolonializmie, tak byśmy powiedzieli, bo też niektórzy tylko mogą. Finansuje się wielkich trucicieli dalej, prawda, te potężne firmy, które są poza granicą Polski, więc no jakby te fałszywe rozwiązania dostrzegamy, a wszystko powiedzieć można.
Także, więc tutaj widać niestety chyba nadmierny pośpiech, jeśli chodzi o polski rząd z pewnymi deklaracjami, powiedzmy sobie też wymuszonymi, ponieważ Komisja Europejska postawiła nie wiedzieć dlaczego i na jakiej podstawie takie żądanie, że jeżeli teraz państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zadeklarują właśnie realizacji tych celów neutralności klimatycznej do 2050 roku, a Polska słowami premiera Mateusza Morawieckiego zastrzegała sobie wybranie takiej, no powiedziałbym, spowolnionej, specyficznej, jak gdyby uwzględniającej nasze realia, czyli oparcie na węglu kamiennym, dochodzenia do tego procesu, no to Unia właśnie uznała, że wtedy to finansowanie ze strony Unii Europejskiej będzie dotyczyło, a to chodziło tylko już wyłącznie o Polskę, będzie zmniejszone o 50%. No oczywiście być może to też jakoś no niestety spowodowało, że mamy tutaj niestety chyba deklarację rządu o przystąpieniu do tego planu neutralności klimatycznej i no to nawet te groźby zmniejszenia tego finansowania przez Unię Europejską no po prostu no chyba tego nie tłumaczą, dlatego że straty finansowe, jak mówię, społeczne, gospodarcze będą o wiele większe, jeśli będziemy realizowali tę transformację, są nie tylko związaną z wykorzystywaniem źródeł kopalnych, ale transformacją dotyczącą całego Śląska, to po prostu no naprawdę straty będą duże, a sygnały są też, powiedziałem, dość niepokojące, bo na przykład podczas posiedzenia Rady Europejskiej w maju tego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że żaden kraj, w tym również Polska, nie kwestionuje celów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki.